GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Witam Państwa raz jeszcze przy mikrofonie Grzegorz Gil. Program GPS dzisiaj kieruje nas na południe i na tym południu jesteśmy niezmiennie. Region Bałkanów Zachodnich. Moimi i Państwa gośćmi są pan profesor Konrad Pawłowski, UMCS, Instytut Europy Środkowej i pan dr Jan Musz, Instytut Europy Środkowej. Witam Panów raz jeszcze i otwieramy trzeci fragment naszego GPS. Wcześniej zarysowaliśmy te dwa punkty zapalne i wokół nich chcę się teraz skupić, ponieważ i Bośnia, i Hercegowina, i Kosowo to akurat miejsca, w których interweniował dosłownie i w przenośni Zachód. Społeczność międzynarodowa w pewnym momencie nie mogła przejść obojętnie i uczyniła to, powiedzmy, powyżej progu wojny, dokładnie mówiąc o Kosowie, operacja Zjednoczona Siła bombardowania pozycji serbskich. W przypadku Bośni porozumienie wynegocjowane w Dayton w Stanach Zjednoczonych, którego konsekwencją jest dzisiejszy galimatias instytucjonalny. Panie doktorze, bo od pana chcę rozpocząć. Znamy wyniki, które oczywiście nie są jeszcze oficjalne, ale moje pytanie o świat i Bośnię, o reakcję świata po dramacie lat 92-95, czy nie jest przypadkiem tak, że porozumienie z Dayton z perspektywy czasu, a być może już wtedy, w 1995 roku było to mniej lub bardziej, ale czytelne, że jest po prostu dysfunkcjonalne.
Znaczy, jest dysfunkcjonalne przy tym obliczu elit politycznych Bośni i Hercegowiny, ponieważ w świecie idealnym Bośnia i Hercegowina jest bardzo zdecentralizowanym państwem, czyli państwem, w którym lokalne wspólnoty mają bardzo duży wpływ nie tylko na wymiar lokalnego podatku, czy to, gdzie tam gmina wybuduje nam drogę, tylko w tych kantonach na przykład, czy w Republice Serbskiej, która liczy tam milion mieszkańców, no mają wpływ tak naprawdę na wszystko. Łącznie z ministerstwami finansów, z sądownictwem, z policją własną, ze wszystkim, ze szkolnictwem, z transportem, ze służbą zdrowia, ze wszystkim, z rolnictwem, ze wszystkim, co jest tak naprawdę bardzo potrzebne do funkcjonowania społeczeństw. Więc
to jest swoista zasada subsydiarności, rozumiem. No, więc
ja nie wiem, czy to zasada subsydiarności, znaczy zasada subsydiarności tutaj akurat nie funkcjonuje w Bośni i Hercegowinie, ponieważ Serbowie blokują jakiekolwiek centralistyczne tutaj zapędy, chociaż czasami by się przydały jakieś centralizmy, że tak powiem, ale przy tym poziomie elit politycznych po prostu to nie funkcjonuje, ponieważ mamy w świecie wiele przykładów państw, które odnoszą sukcesy jako państwa scentralizowane silnie, ale mamy też wiele przykładów państw, które są zdecentralizowane i też sobie świetnie radzą. Taka Szwajcaria na przykład jest państwem zdecentralizowanym, sobie świetnie radzi. Ale mamy też przykłady państw centralizowanych, które sobie makabrycznie źle radzą i przykładem jest Bośnia, gdzie państwo zdecentralizowane silnie, które sobie no, słabo radzi. Ale w moim przekonaniu oczywiście można zmienić konstytucję, system polityczny Bośni i Hercegowiny, tam pójść w lewo czy w prawo bardziej, wszystko jedno, ale przy tym poziomie elit politycznych, które tam są, no to się niewiele zmieni. Mamy najlepszym przykładem jest tutaj obecna cała debata na temat roli Chorwatów jako jednego z tych trzech narodów konstytutywnych w Bośni i Hercegowinie, gdzie domagają się większych praw i zachowują się i sprzedają tak naprawdę informacje media chorwackie w Chorwacji i media chorwackie w Bośni i Hercegowinie, jakbyśmy mieli do czynienia z apartheidem w latach 80. w Republice Południowej Afryki i ci ludzie jakby nie mieli żadnej absolutnie reprezentacji, co jest wierutnym kłamstwem i manipulacją.
Czyli rzuca pan winę za obecną sytuację przede wszystkim na elity polityczne, polityków, którzy żerują na nacjonalizmie, żerują przede wszystkim na różnicach obiektywnie istniejących. To znaczy, że nie dojrzeli do pójścia jednolitym frontem. No, tu też...
A nie musi być jednolitego frontu. Nie musi. To są, proszę pamiętać, że to są bardzo inteligentni i bardzo pragmatyczni politycy. Tylko poszli w bardzo złą stronę. Oni nie wykorzystali swojej inteligencji i pragmatyzmu, żeby coś zbudować, tylko wykorzystują tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać się przy władzy kosztem swoich obywateli. I tu jest wielki problem. I to jest problem.
Panie doktorze, czy ten system instytucjonalny odziedziczony z porozumienia z Dayton, on był w jakikolwiek sposób modyfikowany, reformowany, czy w zasadzie my mówimy co do joty o tym samym systemie, który w Dayton został?
Co do joty nie, on był modyfikowany, ale on był taki bardziej dopieszczany, można powiedzieć. On był tutaj doprecyzowywany. Natomiast duch Dayton, czyli trzy narody konstytutywne w dwóch entytetach, no pozostał. I o to tak naprawdę chodzi, bo jest tutaj to o to chodziło tak naprawdę, żeby te trzy narody wspólnie podejmowały wspólne decyzje.
Paddy Ashdown, wysoki przedstawiciel do spraw Bośni i Hercegowiny w ramach obecności międzynarodowej w tym państwie, swego czasu powiedział, współczesna Europa nie jest ukończona, dopóki jej częścią nie są Bałkany. Ale mówię o tym dlatego, że tenże wysoki przedstawiciel teoretycznie w ramach porozumień z Dayton A1, a konkretnie tak zwanych uprawnień bońskich miał prawo odwoływać polityków z obu części federacji, tak którzy zagrażają procesowi pokojowemu. Tak. Panie doktorze, czy kiedykolwiek miało miejsce?
Oczywiście, to wielokrotnie miało miejsce, aczkolwiek ostatnie 10, 15, 20 lat te uprawnienia bońskie, tak zwane wysokiego przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej, no nie są wykorzystywane. Teraz ostatnio w niedzielę wyborczą obecny przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej, Christian Schmidt, wywodzący się z partii CDU, to na pewno część Państwa interesuje, aczkolwiek nie wiem, czy ma duże znaczenie, no wprowadził zmiany w Konstytucji Federacji Bośni i Hercegowiny i w kilku innych ustawach. To tam jest cała taka lista, to dosyć zręcznie przeprowadził, ja to jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób on tutaj z jednej strony w jednym z tych punktów wyszedł naprzeciw tutaj żądaniom chorwackim, ale przy okazji pozmieniał wiele innych rzeczy, zbliżając, że tak powiem, czy umożliwiając lepsze funkcjonowanie Bośni i Hercegowiny. I to było takie wyjątkowe. Wcześniej, zdaje się, już mniej więcej rok temu, wprowadzona została ustawa, która penalizuje tutaj negowanie ludobójstwa, które miało miejsce na terenie Bośni i Hercegowiny. Ale to było na przykład, ten ruch był źle przemyślany, ponieważ on sprowokował, on był wymierzony przede wszystkim w Milorada Dodika, przywódcę politycznego Serbów w Bośni i Hercegowinie. I w tym momencie Dodik wycofał się z jakiejkolwiek tutaj współpracy w ramach wspólnego państwa. I do dzisiaj mamy tam poważny... Dobrym przykładem jest, proszę Państwa, tutaj rolnictwo w Bośni i Hercegowinie, gdzie, jeżeli mamy na to minutkę...
Tak, żeby też obrazować te problemy konkretnie i przejdźmy zatem do tego przypadku rolnictwa.
I importuje się żywności za mniej więcej wartość 2 miliardy euro. Produkuje się na miejscu około żywności za 1,5 miliarda euro w kraju rolniczym, czyli dużo więcej się importuje niż się produkuje. A wynika to między innymi z tego faktu, że zarówno Chorwacja, jak i Serbia, które są głównymi eksporterami żywności na rynek Bośni i Hercegowiny, mają na przykład dostęp do funduszy unijnych, których funduszy w Bośni dla rolników bośniackich, te fundusze są niedostępne, ponieważ Dodik nie zgodził się na organizację takiej agencji do spraw rolnictwa na poziomie Bośni i Hercegowiny, która by te fundusze po prostu przyjmowała i redystrybuowała. I w związku z tym rolnicy nie są w stanie konkurować, bośniacy, z Serbami, z serbskim i z chorwackim tutaj rolnictwem. I to jest świetny przykład, gdzie pod jakimś takim sztandarem, prawda, tutaj, że my Serbowie, czy my Chorwaci, czy my Bośniacy będziemy tutaj teraz się, prawda, sami rządzili i bronili, bo nas wszyscy inni napadają. Mhm. No, są bardzo istotne, proste, bardzo niedociągnięcia w takiej codziennej polityce, która po prostu ma bardzo negatywne przełożenie potem na, na życie społeczne.
No, nie jest to specjalnie optymistyczny obraz i krajobraz, ale musimy być też świadomi problemów i wyzwań. Tutaj widzimy, że dochodzi do instytucjonalizacji tychże nacjonalizmów etnicznych zamiast do pewnego rodzaju odprężenia świadomości.
Pokój Dayton zinstytucjonalizował te one istniały, ta instytucjonalizacja takiej tej etnopolityki była już w ramach Jugosławii ona funkcjonowała, ale tam decyzje polityczne były podejmowane przez ten związek, już nie pamiętam, Związek Komunistów Jugosławii się nazywał, ta partia komunistyczna jugosłowiańska. I to, co oni powiedzieli, to było jakby tutaj akceptowane, przyjmowane. A te kwestie takie etnopolityczne tam gdzieś tam w tle tam się gdzieś tam rozwijały dalej. Dopiero w latach 90. prawda, tutaj doszło do konfliktu.
Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, bo ta funkcja wysokiego przedstawiciela jest wyjątkowo interesująca. Czy jego decyzje jednocześnie są pewnym paliwem politycznym dla tych trzech
narodów konstytutywnych? Oczywiście, to jest... Mimo, że to jest osoba z uprawnieniami i ustawodawczymi, i tutaj konstytutywnymi, można powiedzieć, ponieważ może zmienić konstytucję, to i wykonawczymi jednocześnie. Uh-huh. I tutaj to
może zmienić konstytucję, rozumiem, że jako osoba. Jednoosobowo.
Tak. No, podjął decyzję, teraz zmienił konstytucję federacji.
Chcę to wyeksponować, bo jest to rzecz, którą prawdopodobnie trudno sobie nawet naszym słuchaczom wyobrazić, no ale w tym kontekście Bośni i Hercegowiny jak najbardziej możliwa i co więcej realna. Czyli jest to też problematyczna historia, dolewająca oliwy do ognia.
Tak, ponieważ Bośniacy przedstawiciele uważają, że robi zbyt mało, Serbowie, że robi zbyt dużo i że tylko tutaj bierze pod uwagę interesy partii bośniackich. Natomiast Chorwaci uważają, że no tak by ignoruje ich roszczenia trzeciego entytetu, który oni tutaj chcą założyć w ramach Bośni i Hercegowiny. Także wszyscy, on jest takim paradoksalnie stał się chłopcem do bicia. I on jest krytykowany, ponieważ on rzeczywiście, i z mojej perspektywy, jeżeli mogę sobie pozwolić na osobistą ocenę, on rzeczywiście, ten wysoki przedstawiciel, albo się powinien wycofać z życia politycznego zupełnie, albo powinien odgrywać większą rolę, ponieważ on w takim rozkroku teraz obecnie się znajduje. Niby może i powinien, ale nie chce, nie może, nie potrafi z politycznego punktu widzenia. Nie wiem, no. Albo ten wysoki przedstawiciel, skoro już tam jest, to powinien moim zdaniem się albo się bardziej zaangażować w politykę, albo się wycofać stamtąd, żeby te partie wzięły na siebie odpowiedzialność większą.
Okej. Dobrze. Mamy zatem ten wątek Bośni. W międzyczasie mówiliśmy o Czarnogórze, mówiliśmy o Północnej Macedonii, mówiliśmy o Albanii. Oczywiście to odium dramatu konfliktów etnicznych wciąż się gdzieś unosi. Proszę sobie wyobrazić, tutaj lekka dygresja, w roku 2021 w czarnogórskim mieście Berane radcy miejscy zaproponowali, jedna komisja w tymże urzędzie miasta zaproponowała nazwanie jednej z ulic imieniem Radko Mladicia, wywołując oczywiście ogólnonarodową dyskusję i generalnie zostało to podchwycone. To pokazuje, że oczywiście mówimy tutaj o Serbach mieszkających w Czarnogórze, że te problemy związane z konfliktem, z czystkami etnicznymi, z ludobójstwem dalej gdzieś tam żyją. Dla jednych są paliwem, dla drugich są bólem. Panie profesorze, wróćmy do Kosowa jako tego drugiego naszego potencjalnego punktu zapalnego. Rozmawialiśmy wcześniej o Bośni, o wyborach, o instytucji wysokiego przedstawiciela, o przyszłości tego państwa bardzo egzotycznego, jeśli chodzi o jego ustrój, zdecentralizowanego. Jeśli chodzi o Kosowo, czy problem Kosowa jest w ogóle rozwiązywalny? W jakim jesteśmy miejscu ewentualnie procesu pokojowego między Serbią a Kosowem?
Pewnie jesteśmy blisko jakiegoś porozumienia i bardzo daleko od tego porozumienia jednocześnie. To jest, ja wiem, że to brzmi...
Czyli dzisiaj nasz GPS szaleje. Pokazuje, że nam jesteśmy u celu, ale jednocześnie się okazuje, że nie wklepaliśmy tej destynacji, którą powinniśmy wklepać.
To chyba jest, moim zdaniem, oczywiście tutaj to sarkastycznie, ale to chyba jest takie przemyślenie, które Mirosław Lajczak, przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw dialogu, musi, że tak powiem, się mierzyć właśnie z takimi myślami, dlatego że rzeczywiście jest tak, że obie strony chcą negocjować, powiedzmy, no, chcą, bo takie są oczekiwania społeczności międzynarodowej, ale też nie ma wyjścia. Ten konflikt musi się rozwiązać i musi być rozwiązany na drodze politycznej. To jakby dzisiaj jest dość oczywiste, że wojna nie jest rozwiązaniem dla nikogo. Żaden konflikt zbrojny to w ogóle nie jest rozwiązanie. Oczywiście są gesty, są deklaracje jakieś tam po obu stronach. Na przykład Albin Kurti w zasadzie był krytykowany, kiedy mówił o tym, że w ostatnich tygodniach, że Serbia grozi militarnie Kosowu. W zasadzie nawet niektórzy twierdzili, że tutaj ja bym się nawet zgodził z tym, że Kosowo trochę chce wykorzystać tę sytuację wojny na Ukrainie, żeby
właśnie,
podciągnąć tą narrację, że Serbia jest małą Rosją na Bałkanach i jakby zwiększyć nacisk na Serbię, żeby dokończyć proces pokojowy. Oczywiście to jest dłuższa dyskusja. Mhm. No z drugiej strony prezydent Aleksander Vučić, który po prostu ma słabe karty do gry o Kosowo w tym momencie. Każdy serbski polityk, nieważne z której strony, dzisiaj opozycja mówi to samo, co strona rządowa, czyli prezydent Aleksander Vučić i Serbska Partia Postępowa, która rządzi w Serbii faktycznie, że Kosowo jest częścią Serbii i nie ma możliwości uznania.
Że to jest stanowisko, które w ogóle daje jakąś przestrzeń do myślenia o tym, że uda się osiągnąć kompromis. Tu zdaje się obecnie jest najbardziej problematyczny status północnego Kosowa, prawda?
Bo w zasadzie to była propozycja, która nigdy nie została zdefiniowana wyraźnie. Administracja Donalda Trumpa puszczała takie dyplomatyczne oko do obu stron, sugerując, bo oczywiście Trumpowi zależało na szybkim sukcesie jako wielkiemu negocjatorowi wszystkich umów.
No
i
tak,
tutaj chciał bardzo szybko
jego sukcesy w rozmowach z Kim Jong-unem.
Tak,
oszłamiające, więc, oczywiście żartuję w tym momencie.
Tak, Trump chciał bardzo szybko dokończyć konflikt w Kosowie i rzeczywiście naciskała ta administracja na strony. I pojawił się pomysł, to nie jest pomysł nowy, ale też kontrowersyjny. O co chodziło? O cesję, o wymianę terytoriów, o zostawienie północnego Kosowa w Serbii i ewentualnie, powiedzmy, przekazanie części południowej Serbii, Doliny Preszewa, przyłączenie tego do Kosowa, bo tam w Dolinie mieszkają Albańczycy, a w północnym Kosowie mieszkają Serbowie. To są cztery gminy, gdzie oczywiście nie tylko tam mieszkają Serbowie, ale te cztery gminy graniczą z Serbią i tam ponad 93% mieszkańców to są właśnie Serbowie. Więc to północne Kosowo w naturalny sposób ciąży do Serbii i to jest jedyna część Kosowa, gdzie ta władza administracji w Prisztinie nie przejawia się z taką mocą, jak powiedzmy w normalnym państwie. Czyli ta jurysdykcja rządów w Prisztinie nie jest w istocie w 100% realizowana w północnym Kosowie.
A jakieś namacalne przejawy tego, że będąc tam, no jest inaczej.
No to wystarczy wyjść na ulicę, zobaczyć samochody, jeżdżą rejestracjami nielegalnymi z punktu widzenia Kosowa. To są rejestracje oznaczone SRB, tablice serbskie, które w tym momencie są głównym problemem do rozwiązania, bo rząd Kosowa wyznaczył, po raz kolejny zresztą, Serbom z północnego Kosowa, wyznaczono im termin do wymiany tych tablic. Te tablice są tylko tam, dlatego że Serbowie, którzy mieszkają poniżej rzeki Ibar, już te tablice dawno wymienili, bo oni mieszkają w enklawach, ale nie mogliby wyjeżdżać na serbskich tablicach, więc oni wymienili. Natomiast w północnym Kosowie, ponieważ to Północne Kosowo jest dzisiaj rzeczywiście najważniejszym elementem sporu w praktyce. Ci Serbowie bojkotowali i dalej bojkotują większość decyzji rządu Kosowa, to znaczy częściowo oni się wpisali w system instytucjonalny. Ja wiem, że nie mam dużo czasu, żeby to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że
to jest ważne, proszę bardzo.
Porozumienie historyczne, porozumienie o normalizacji z 2013 roku, podpisane w ramach dialogu w Brukseli, 2013 roku, kwiecień. Ten dialog trwa do dzisiaj, tak na marginesie, od 2011 roku toczy się dialog pod auspicjami Unii Europejskiej. I w tym porozumieniu zdecydowano, że Serbia wycofa, czy zlikwiduje te instytucje, które były nielegalne z punktu widzenia Kosowa. To są takie te alternatywne instytucje, które w Kosowie istniały i istnieją do dzisiaj. Natomiast z punktu widzenia Kosowa oznaczało to, powiedzmy, sukces, rozszerzenie formalnej jurysdykcji Kosowa. Oto cztery gminy północnego Kosowa, które bojkotowały wszystko, łącznie z wyborami, włączają się w system instytucjonalny Kosowa. Ci burmistrzowie funkcjonują w ramach tego systemu, tam jest cztery burmistrzów, oni funkcjonują w ramach systemu Kosowa, tylko że ci burmistrzowie tego tak nie widzą. Oni funkcjonują w ramach systemu instytucjonalnego Kosowa, bo to jest element dzisiejszej polityki Serbii. Serbia powiedziała Serbom w Kosowie tak. Słuchajcie, musicie się zintegrować. Czego nie powiedziała Serbia, ale się domyślamy, bo integracja europejska od nas tego wymaga. Musimy jakby to trochę ustąpić.
No, pamiętamy oczywiście, że mamy Serbię. Czy jest to koń trojański Rosji w tej części Europy? To jest inna sprawa, ale Serbia kandyduje do Unii Europejskiej. Tak, to jest bardzo ważne.
Tak, więc dlatego serbska polityka, która częściowo doprowadziła do reintegracji północnego Kosowa z pozostałą częścią Kosowa, polega na tym...
Ze względów taktycznych.
Tak. Że Belgrad powiedział Serbom, słuchajcie, zintegrujcie się z Kosowem, ponieważ Kosowo jest częścią Serbii, jesteście u siebie i... jest to bardzo skomplikowana konstrukcja, bo wszystko, co mówi rząd w Belgradzie dzisiaj Serbom, mówi tak, słuchajcie, musicie głosować w wyborach kosowskich, no bo Kosowo jest częścią Serbii, więc, więc ta logika, Serbia mówi, no integrujemy się, wzmacniamy naszą państwowość w Kosowie, a władze Kosowa mówią, no nie, no bo wzmacniacie integrację tych gmin z Kosowem. To są dwie narracje tego samego procesu, czyli częściowej reintegracji północnego Kosowa. Na czym to polega? No na przykład na tym, że Lista Serbska, najważniejsza partia reprezentująca Serbów w Kosowie, ona jest partią, która jest formalnie w ramach systemu politycznego Kosowa, uczestniczy w wyborach kosowskich. Jej posłowie zasiadają w Zgromadzeniu Kosowa w parlamencie kosowskim. Jej posłowie, czy jej przedstawiciele są ministrami w rządzie, co wynika z konstytucji Kosowa. Oni wchodzą w skład rządu Kosowa. Więc to jest tak trochę czasem zabawnie, jak słucha się tych dwóch narracji, które dotyczą tych samych faktów. Na przykład minister w rządzie Kosowa mówi, my nie jesteśmy w koalicji, no ale jest w rządzie Kosowa, więc nie jest w koalicji w tym sensie. Czasem bywali w formalnych koalicjach, czasem nie, ale to też wynika z konstytucji Kosowa, która narzuca multietniczność tych instytucji. I to, jeśli mogę powiedzieć, to jest właśnie ten element, o którym tutaj pan doktor mówił. Z mojego punktu widzenia jednak jest pewien grzech Zachodu, który, chociaż mówiąc o grzechu Zachodu, to jest narracja rosyjska. Ja bym bardzo chciał uniknąć tego.
Unikamy.
Tak, ale chodzi o to, że ten model ustrojowy i Bośni, i Kosowa został napisany gdzieś przez zachodnich dyplomatów, którzy wierzyli, że to się da zrealizować. Na przykład stworzymy wieloetniczne Kosowo i stworzymy flagę, która nie jest czerwono-czarna, to są symbole narodowe Albańczyków, tylko jest niebieska. No ale, ale efekt jest taki, że nikt do tej flagi się nie przyznaje, bo Kosowarzy, to też nie lubię tego słowa, to są kosowscy Albańczycy, oni się utożsamiają bardziej z flagą Skanderbega, tą flagą Albanii. A flaga Kosowa no, nie budzi u nich takich emocji. Zresztą o tym często Albin Kurti mówił, że to wszystko gdzieś zostało napisane w zachodnich ambasadach, że system polityczny, system instytucjonalny jest nieefektywny, on jest idealny, ale nie da się
dobrze implementować. I moje pytanie w tym momencie, panie profesorze, dotyczy tego, czy w systemie kosowskim mamy odpowiednika urzędu, który kiedyś zajmował Brytyjczyk Paddy Ashton?
Nie ma już tego urzędu, bo to była administracja UNMIK, administracja ONZ-u.
Można zatem powiedzieć, że droga wolna nie ma żadnego hamulca bezpieczeństwa, to znaczy teoretycznie ten ustrój kosowcy Albańczycy mogą sobie modyfikować.
No nie, tak pięknie nie ma, bo Bałkany jednak są jeszcze w jakimś sensie zagrożeniem. Misja UNMIK, czy UNMIK, ona formalnie jeszcze istnieje, natomiast tam pracuje kilka albo kilkanaście osób tylko. Nie pełnią żadnych funkcji, poza tym, że sanują to obowiązywanie rezolucji 1244, która...
Przypomnijmy naszym słuchaczom oczywiście.
To jest rezolucja, która po wojnie została przyjęta w 1999 roku i ona formalnie potwierdza przynależność Kosowa do Serbii. Natomiast ona dawno już nie odzwierciedla rzeczywistości, która ma miejsce na miejscu, a to, że rezolucja jest, to jest po prostu efekt tego, że Rosja wspiera Serbię w Radzie Bezpieczeństwa i Rosja nie godzi się na zamianę tej rezolucji i wycofanie misji UNMIG. Ta misja tam jest na miejscu, ale ona nie pełni żadnej faktycznej roli, więc nie można jej porównać do wysokiego przedstawiciela w Bośni, który rzeczywiście ostatnio się zintensyfikował w tych funkcjach, powiedzmy, zarządzających administracyjnych.
Ale jeżeli mogę coś dodać tutaj jeszcze, to jakby Kosowo i ten system polityczny Kosowa jest przykładem na to, że wspólnota międzynarodowa, świat zachodni wyciągnęli lekcje z błędu, który popełnili w Bośni. I tam jednak jest mniejszość serbska, czy wspólnota serbska i inne mniejszości nie mają możliwości blokowania całego procesu ustawodawczego na poziomie państwowym, czy na poziomie jakimś tam gminnym. Nie ma entytetów też na przykład. Znaczy mniejszości i serbska i inne mniejszości, które tam zamieszkują Kosowo, mają dużą autonomię, ale nie ma tej możliwości blokowania funkcjonowania instytucji państwowych. Także tutaj ewidentnie lekcja została wyciągnięta już w Kosowie. Nie jest idealnie oczywiście, jak tutaj pan profesor na pewno przyzna, aczkolwiek jest lepiej niż w Bośni i Hercegowinie. Nie? To widać, w jaki sposób też to państwo jest zarządzane i to, że Albin Kurti był w stanie przejąć władzę i samodzielnie sprawować władzę, można powiedzieć.
Ja się zgodzę oczywiście tutaj z panem doktorem. Ja bym tylko powiedział, że rzeczywiście to jest... System Bośni jest jakimś takim, system polityczny, ustrój Bośni jest jakimś takim po prostu antyprzykładem i to, o czym dzisiaj mówimy w dialogu, tak, o czym dzisiaj mówią politycy w dialogu między Serbią i Kosowem, to jest właśnie Stowarzyszenie Gmin Serbskich, bo Kosowo się zgodziło kiedyś na taką formę, to miało być Stowarzyszenie Gmin, 10 gmin, które wchodzą w skład Kosowa i to są gminy z większością serbską. I teraz Albin Kurti jest absolutnie wielkim przeciwnikiem implementacji tego porozumienia.
Przeciwko... Tak, jest taka kantonizacja.
Tak, bo Kurti mówi wyraźnie, że to była zła decyzja, która doprowadziłaby do stworzenia modelu bośniackiego w Kosowie, czyli stworzenie Republiki Serbskiej w Kosowie, które ma terytorium, to jest 1/3 województwa mazowieckiego. Mówimy też, jednak Bośnia jest o wiele większa niż Kosowo. Kosowo jest po prostu w tym sensie takim bardzo małym państwem. Natomiast dlatego Kurti się sprzeciwia stworzeniu instytucji władzy w postaci tego Stowarzyszenia Gmin Serbskich, która by, to instytucja była jakąś formą, kolejną formą administracji terytorialnej. Natomiast Serbia mówi, podpisaliście, powinniście to implementować. Zachód też dąży do tego, żeby to porozumienie jednak było implementowane, dlatego, ponieważ jednak Albin Kurti być może trochę przesadza w tym swoim sprzeciwie. On jest trochę niewolnikiem tego wcześniejszego sprzeciwu przeciwko Stowarzyszeniu Gmin Serbskich, bo on nawet przeciwko temu stowarzyszeniu w parlamencie posłowie w Edwendosie rzucali świece dymne, przerywając sesję parlamentu. Więc tam jest, oczywiście jest tu sporo polityki. Natomiast odpowiadając trochę na to wcześniejsze jeszcze pytanie, powiem, że dzisiaj dyskusja toczy się wokół jakiejś formy normalizacji. Nawet ostatnio Miroslav Lajczak mówi, że jeżeli Serbia nie uzna Kosowa, to porozmawiajmy na początek na temat jakiegoś porozumienia, które będzie jakąś formą może niekoniecznie uznania, ale jakiegoś takiego, jakiejś normalizacji bez uznania, czy jakiegoś tam przyznania jakiejś istniejącej rzeczywistości, a o uznaniu może jeszcze porozmawiamy w przyszłości, więc dalej szuka się tej formuły porozumienia, po prostu się szuka. Natomiast z punktu widzenia Serbów, czy władz w Belgradzie, moim zdaniem jest to gra na czas, bo żaden serbski polityk w moim przekonaniu nie uzna formalnie Kosowa, ale być może uznanie w jakiejś innej formie byłoby możliwe.
Bardzo dziękuję za ten wątek. O aspiracjach europejskich i Bośni, i Kosowa, ale także pozostałych państw, czterech należących do regionu Bałkanów Zachodnich, będziemy rozmawiać po bałkańskiej przerwie muzycznej.